Sięgamy do fragmentu, który zaczęliśmy rozważać ostatnio, mianowicie jesteśmy wciąż w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Od 19 rozdziału czytamy tak. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, zaświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go zatem, czy jesteś Eliaszem? On odrzekł, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. Wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan takim odpowiedział, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Kochani, to jest fragment od 19 do 28, taki pierwszy dzień narracji, w którą wprowadza nasz święty Jan. Po prologu mamy pierwszy dzień akcji w Ewangelii według świętego Jana. I zobaczymy już na samym początku dosyć ciekawą historię. Dlatego, że gdy czytamy Ewangelie synoptyczne, to pewnie każdy z was wie, że tam od początku Jan Chrzciciel i ukazywany jest jako Eliasz, prawda? Sam Jezus, kiedy schodzi z góry przemienienia, mamy 9 rozdział Ewangelii Marka, uczniowie pytają go, dlaczego twierdzą uczeni w piśmie, że najpierw musi przyjść Eliasz? I Jezus odpowiada, Eliasz już przyszedł i uczynili z nim jak chcieli, a ewangelista dopowiada i mówił im o Janie Chrzcicielu. Tak więc w Ewangelii Marka i konsekwentnie, bo tak naprawdę to jest jedno źródło, Marek dla Mateusza i dla Łukasza, czyli jedno źródło, chociaż w trzech Ewangeliach, Jan Chrzciciel utożsamiany jest z Eliaszem. Natomiast na inny pomysł padł święty Jan, bo popatrzmy, że gdy pytają właśnie Jana Chrzciciela, czy jesteś Eliaszem, on temu zaprzecza. Mówi, że nie. Dlaczego? Zobaczymy za chwilę. Ale popatrzmy najpierw od samego początku. Wysłannicy faryzeuszów pytają Jezusa, czy ty jesteś, pytają Jana Chrzciciela, czy ty jesteś Mesjaszem. Jan oczywiście zaprzecza i to jest dla nas oczywiste, dlatego że Mesjaszem jest Jezus i to już tutaj mamy, popatrzcie, w pierwszym rozdziale, w 41 wierszu, niedługo mam nadzieję do niego dojdziemy, jeden z uczniów mówi do drugiego, znaleźliśmy Mesjasza i mówi tutaj o Jezusie Chrystusie, no i o tym, że Jezus jest Mesjaszem. Wiemy ze wszystkich Ewangelii, taki najbardziej wymowny tekst tutaj przytoczony, to jest Marek 8, rozdział 29 wiersz. Kiedy jesteśmy pod Cezareą Filipową, czyli na północy dzisiejszego Izraela, to tam Jezus zabrał swoich uczniów, aby w takiej bardzo interesującej scenerii zapowiedzieć prymat Piotra. Jezus pokazuje na górę Hermon, potężną, największą w Izraelu i mówi, ty jesteś skała i na tej skale zbuduję mój kościół, a później pokazuje na rozwalone posągi pogańskich bóstw, dlatego że w Cezarei Filipowej, to jest dawna miejscowość o nazwie Dan w Starym Testamencie, tam były świątynie bogów pogańskich, z którymi walczyli prorocy i doprowadzili do nich zburzenia. I dzisiaj to jest też bardzo ciekawe, te posągi dawnych bóstw, kolumny dawnych świątyń można widzieć rozwalone, dokładnie tak samo jak 2000 lat temu widział je Jezus, a wiemy, że psalmista identyfikuje bóstwa pogańskie z demonami. W psalmie 96 czytamy, wszyscy bogowie pogan to demony w wersji greckiej. W związku z tym Jezus mówi do Piotra, ty jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale zbuduję mój kościół i pokazuje na rozwalone posągi bóstw pogańskich, mówiąc, bramy piekieł nie przemogą tego kościoła. Ale dzieje się to kiedy? Bezpośrednio po wyznaniu Piotra. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Uczniowie odpowiadają, a później Jezus zadaje to pytanie. A wy? Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, według Ewangelii Marka, a według Mateusza, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Nie ma więc trudności z tym, że Jan Chrzciciel mówi wysłannikom, ja nie jestem Mesjaszem, bo to jest oczywiście Jezus. Natomiast właśnie kłopot mamy z tym prorokiem Eliaszem, bo inaczej interpretuje tę postać Jan Chrzciciel od pozostałych ewangelistów. Najpierw w ogóle skąd taki pomysł, że na ziemi ma pojawić się prorok Eliasz? Otóż, kochani, popatrzcie, ostatnie zdanie Starego Testamentu, tutaj mamy je przytoczone z Księgi Malachiasza, to jest ostatnie zdanie w całym Starym Testamencie, tuż przed Ewangelią Mateusza, Pan Bóg zapowiada tak, przed nadejściem Dnia Pańskiego pośle wam proroka Eliasza. Wiemy, że Eliasz, mówiliśmy już miesiąc temu o tym, w tajemniczych okolicznościach zniknął z tego świata, został porwany do niebios, dokładnie znad Jordanu, i dokładnie w tym samym miejscu, gdzie tradycja mówi, stąd Eliasz został uniesiony do nieba, pojawił się Jan Chrzciciel i tam zaczął chrzcić, kontynuując misję właśnie proroka Eliasza. I to dlatego ewangeliści utożsamiają go z Eliaszem, ale zwróćmy uwagę na to, że to zdanie, przed nadejściem Dnia Pańskiego pośle wam proroka Eliasza, można rozumieć dwojako. To pierwsze rozumienie, to jest właśnie tak, jak zrozumieli je synoptycy. Dzień Pański to jest dzień, w którym pojawi się Mesjasz, prawda? Przed nadejściem Dnia Pańskiego, czyli przed pojawieniem się Mesjasza, pojawi się Eliasz, bo przed tym nadejściem pośle wam proroka Eliasza. Jan to zdanie zinterpretował inaczej. Jan przez to sformułowanie Dzień Pański rozumie albo sam moment odkupienia człowieka, czyli męka, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa, ten najważniejszy moment historii zbawienia, a jeszcze pewniej chodzi o paruzję, czyli o powtórne przyjście Jezusa na ziemię. Więc przy takim rozumieniu, popatrzmy, przed nadejściem Dnia Pańskiego, czyli Dnia Paruzji, pośle wam proroka Eliasza. I teraz Jan w Jezusie widzi proroka Eliasza. Nie w Janie Chrzcicielu, ale w samym Jezusie. I mówi, to jest Eliasz. Troszkę mu wtóruje święty Łukasz, bo popatrzmy, ze Starego Testamentu tak naprawdę są dwa takie wydarzenia, które są najbardziej powszechnie znane co do działalności proroka Eliasza. Mianowicie, po pierwsze, że w czasie, gdy panował 3,5-letni głód na ziemi, to prorok Eliasz wdowie w Sarepcie Sydońskiej zapewnił pożywienie, zapewnił mąkę, która dawała jej chleb przez cały czas właśnie tego głodu. Czyli mamy tutaj swoiste nakarmienie czy dostarczenie chleba w czasie głodu i dokładnie w tym samym kierunku idą ewangeliści, ukazując Jezusa, który dokonuje rozmnożeń chleba na pustyni. Jak Eliasz dał chleb w czasie głodu, tak Jezus daje chleb, rozmnażając go dla swoich słuchaczy, zapowiadając tym samym Eucharystię. No i Eliasz znany jest także z tego powodu, że wskrzesił syna tej oto wdowy, który zmarł. Dlatego ukazując Jezusa jako nowego Eliasza, Jan Ewangelista mówi o wskrzeszeniu Łazarza, ale tak jak wspomniałem, również Ewangelista Łukasz, chociaż zgadza się z tym, że to Jan Chrzciciel był Eliaszem, to jednak w Jezusie Chrystusie również widzi cechy Eliasza, bo popatrzmy, że też mamy w Ewangelii właśnie Łukasza mowę o wskrzeszeniu młodego człowieka z miejscowości Nain, bądź Naim, są dwie wersje tej nazwy. I Łukasz kończy to opowiadanie dokładnie tak, cytatem ze Starego Testamentu, właśnie z Ksiąg Królewskich. Kiedy Eliasz wskrzesił chłopca, syna wdowy, czytamy, i oddał go jego matce. I gdy Jezus wskrzesił młodego człowieka z Nain, czytamy, oddał go jego matce. Czyli Łukasz zupełnie świadomie chce powiedzieć, popatrzcie, że Jezus jest nowym Eliaszem. Czyli można powiedzieć, podwójnie interpretuje tę postać. Jan Eliasz pojawił się i w Janie Chrzcicielu, i w Jezusie. I właśnie dlatego w Ewangelii Jana, gdy pytają Jana Chrzciciela, czy ty jesteś Eliaszem, on temu zaprzecza. Zresztą, tam mamy jeszcze taką ciekawostkę, czwarty rozdział Ewangelii Łukasza, to będzie też fragment, który będziemy czytać w najbliższą niedzielę, w liturgii. Mianowicie, kiedy Jezus przemawia w synagodze, w rodzinnym Nazarecie, to czyta fragment proroka Izaiasza, a później, gdy wyjaśnia to, co przeczytał, to mówi, popatrzcie, że Eliasz nie został posłany do nikogo w Izraelu, ale do tej wdowy w Sarepcie Sydońskiej, a później mówi, dzisiaj spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Oto tu jest coś więcej niż Eliasz i mówi o sobie. Czyli sam Jezus identyfikuje się z Eliaszem w Ewangelii według świętego Łukasza. No i wreszcie mamy trzecie pytanie skierowane do Jana Chrzciciela. Czy ty jesteś prorokiem? Odpowiedział nie. I znowu można mieć pewne wątpliwości, dlatego że sam Jezus mówi, że nie powstał większy prorok od Jana Chrzciciela. Jezus nazywa Jana Chrzciciela prorokiem, a tymczasem sam Jan Chrzciciel zdaje się zaprzeczać swojej tożsamości proroka. Ale dlaczego? Z tego powodu, że Izraelici spodziewali się wśród proroków jednego zupełnie szczególnego proroka. Proroka jak Mojżesz. Popatrzcie, czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa 18:15. Mojżesz mówi, proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Więc kiedy Jan Chrzciciel mówi, ja nie jestem prorokiem, to mówi tyle, ja nie jestem tym prorokiem, o którym mówił Mojżesz. Prawda? Proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Mojżesz co zrobił? Dał narodowi izraelskiemu w czasie 40-letniej wędrówki przez pustynię, dał dekalog, czyli prawo Starego Testamentu. Jezus jest nowym Mojżeszem. To on jest tym prorokiem jak Mojżesz i dlatego jako nowy Mojżesz daje prawo nowego przymierza, nowego testamentu, którym jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń na ten temat. Rychu nie wiedział, o czym dzisiaj będzie, a tak z natchnienia Ducha Świętego dobrze wybrał pieśń. Popatrzcie, i to jest przykazanie miłości Boga i bliźniego posunięte aż do miłości nieprzyjaciół. Czyli Jezus jest nowym Mojżeszem. Daje właśnie prawo nowego przymierza. Mojżesz dał pięcioksiąg. Tak wiedzą Żydzi, że Mojżesz jest autorem całego pięcioksięgu. To jest oczywiście tradycja, bo generalnie rzecz biorąc wiemy, że pięcioksiąg powstaje w czasach niewoli babilońskiej, czyli ponad 600 lat po Mojżeszu, ale taka tradycja wśród Żydów się zrodziła i była powszechna w czasach Jezusa. W związku z tym, skoro Jezus ma być nowym Mojżeszem, to musi dać nowy pięcioksiąg. I tutaj wychodzimy już troszkę poza Ewangelię Jana i dotkniemy, tylko wspominając, Ewangelię według świętego Mateusza, która skierowana jest do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, czyli do judeo-chrześcijan. I sam Mateusz, jak wiemy, również był Żydem. Żyd pisze do Żydów. I w związku z tym, chcąc ukazać, a to było jednym z głównych celów Mateusza, ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza, to wyobraźmy sobie, że cały materiał Jezusa, który chciał, nauczania Jezusowego, który chciał przekazać w swoim dziele, podzielił na 5 części i w swojej Ewangelii zawarł 5 wielkich mów Jezusa. Że nie jest to przypadek, że nie od tak wyszło mu akurat 5, bo tak sobie poskładał, to sam Mateusz daje nam znać. Każda z tych mów kończy się słowami. Gdy Jezus dokończył tych mów, albo gdy Jezus dokończył tych przypowieści, albo gdy Jezus dokończył dawać te wskazania, a na końcu mamy przy 5, gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów. Mamy stałą frazę, która się powtarza na zakończenie każdej mowy, co znaczy, że ten zabieg jest zupełnie świadomy. Podzielić nauczanie Jezusa na 5 części i w ten sposób przekazać nowy pięcioksiąg Kościołowi. I dla systematyczności powiedzmy tylko, jakie to są mowy u Mateusza. Pierwsza to kazanie na górze, rozdziały 5, 6, 7. Druga to mowa misyjna, Jezus wysyła na misję 12 swoich uczniów, rozdział 10 Mateusza. Trzecia to mowa w przypowieściach o Królestwie Bożym, 13 rozdział Mateusza. Czwarta to mowa o Kościele, 18 rozdział Ewangelii Mateusza. I piąta, jak przystało dla logicznie myślących, to mowa o czasach ostatecznych, dlatego ostatnia, rozdziały 23-25. Pięć mów Jezusa, Jezus daje nowy pięcioksiąg, więc on jest prorokiem, którego miał wzbudzić Pan, prorokiem na wzór Mojżesza. No, a dlaczego takie właśnie patrzenie na Jezusa? Żeby analogia była pełna. Jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, pozdrawiamy pielgrzymów z ziemi egipskiej, których Mariusz Podgórski, szef naszego biura, wyprowadził tydzień temu stamtąd, i doprowadził do Kanaanu, do ziemi obiecanej, tak Jezus, jako nowy Mojżesz, wyprowadzi tych, którzy w Niego wierzą, z niewoli grzechu i śmierci i doprowadzi do ziemi obiecanej, czyli do Królestwa Niebieskiego, ostatecznie do samego nieba, na ucztę mesjańską, jak słyszeliśmy przed chwilą w świadectwie, o czym mówi Księga Apokalipsy, rozdział 19. Księga Apokalipsy, czyli najpiękniejsza księga o miłości Pana Boga do nas. To nie jest księga, która ma nas przestraszyć, tylko zapewnić, jak bardzo Pan Bóg nas kocha. Popatrzmy więc, że te odpowiedzi, których udziela Jan Chrzciciel wysłannikom faryzeuszów, również kapłanom, lewitom, są uzasadnione skrypturystycznie, czyli w Starym Testamencie. I jeszcze każdej z nich się troszeczkę przyjrzymy. Poprosimy o kolejny slajd. Właśnie, Jan odpowiada tak. Czy ty jesteś Mesjaszem? Nie, ja nie jestem Mesjaszem. W takim razie, kim w ogóle był Mesjasz i dlaczego Żydzi oczekiwali na taką postać, której nie zna żadna inna religia? Nigdzie, nie wiem, to jest, dla nas może to się wydawać takie troszkę oczywiste, często myślimy, mówimy o Mesjaszu, bo słyszymy w czytaniach. Natomiast postać Mesjasza jest typowa tylko dla religii Izraela i później oczywiście dla chrześcijaństwa jako spadkobiercy judaizmu biblijnego. Otóż samo słowo Meszyja po hebrajsku znaczy tyle co namaszczony i dokładnie jest to przetłumaczone na język grecki jako Chrystos. Chrystos też znaczy namaszczony. Dlatego na przykład, gdy ewangelista Marek rozpoczyna swoją Ewangelię, to my czytamy tak, powiedzmy w oryginale, Ewangeliu Jezu Chrystu Teuchyju, a później jeszcze niektórzy dodają Soter, czyli Zbawiciel, czyli Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I my dzisiaj, gdy słyszymy takie słowa, Ewangelia o dokładnie początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, to sformułowanie Jezus Chrystus, bierzemy mniej więcej jak imię i nazwisko jednej osoby, prawda? A tymczasem trzeba tu wyraźnie rozdzielić albo zrobić myślnik. Jest to Ewangelia o Jezusie, który jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, i który jest Synem Bożym. Prawda? Te dwie rzeczy, te dwa tytuły chrystologiczne, mówiąc mądrze, zestawia święty Marek. Jest to Ewangelia o Jezusie, który jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, na którego oczekiwali Żydzi i jest Synem Bożym. A wspomniałem, że pierwsi chrześcijanie dodali do tego jeszcze soter, po grecku oznacza to Zbawca. I mamy Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel, gdybyśmy te słówka wypisali po grecku. Jezus Chrystos, Chyju, Teos, Soter. I zrobili tak zwany akrostych, czyli wzięli pierwsze literki tych sformułowań. To nam wychodzi słówko ichtys, a ichtys po grecku oznacza ryba. I stąd ryba była znakiem pierwszych chrześcijan, przynajmniej do IV wieku. Do IV wieku nie używano krzyża. Krzyż był znakiem śmierci, bardzo hańbiącej, więc chrześcijanie się tym znakiem nie posługiwali, tylko posługiwali się znakiem ryby. Dopiero kiedy Konstantyn wprowadził chrześcijaństwo jako na scenę religijną Cesarstwa Rzymskiego, jako religię dozwoloną, to zaczęto się posługiwać znakiem krzyża jako znakiem zwycięstwa odniesionego nad śmiercią i szatanem. Tak więc Żydzi oczekiwali postaci, która będzie namaszczona przez Boga, namaszczona do spełnienia konkretnej misji. Stąd właśnie ten tytuł Mesjasz. I teraz popatrzmy, wydaje się, że spośród psalmów, które mówią o Mesjaszu, dwa są najistotniejsze. Pierwszy to jest psalm drugi, gdzie mowa jest o królewskiej godności Mesjasza. Żydzi spodziewali się, że przyjdzie Mesjasz, szczególnie namaszczona postać, jak w czasach Jezusa wierzyli, prawdopodobnie przede wszystkim do wyzwolenia spod obcego panowania, bo Izraelici już 6 wieków byli pod obcym panowaniem, spodziewali się, że Mesjasz będzie królem. Więc niektórzy nawet byli na tyle fanatyczni, popatrzmy, że było takie stronnictwo Herodian, czyli zwolennicy króla Heroda, Heroda Wielkiego, albo później jego następcy, Heroda Antypasa, którzy myśleli, być może to on będzie Mesjaszem, skoro wiemy, że Mesjasz ma być królem. Stąd się pojawiło nawet takie stronnictwo tak zwanych Herodian. Tymczasem w psalmie drugim czytamy tak, może tylko fragment. Ogłoszę postanowienie Pana. Pan powiedział do mnie, tyś moim synem, ja dzisiaj ciebie zrodziłem. I czytamy dalej. Żądaj ode mnie, to już są słowa Pana Boga skierowane do Mesjasza, do tego, którego nazwał swoim synem. Tyś moim synem, ja ciebie dzisiaj zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam ci dziedzictwo w narody i w posiadanie twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza je pokruszysz. Czyli okazuje się, że Mesjasz ma być królem, który nie tylko zapanuje nad Izraelem, ale również nad innymi narodami. A w 6 wierszu tego psalmu drugiego Pan Bóg mówi tak. Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, na świętej mojej górze, czyli tam, gdzie była Jerozolima. Żydzi więc, tak mówiąc generalnie, myśleli, przyjdzie Mesjasz, ale musi to być król. Dalej czytali jednak także psalm 110. W psalmie 110 dowiedzieli się, że Mesjasz będzie nie tylko królem. Dla przykładu, twoje potężne berło niech Pan rozciągnie ze Syjonu. Berło, czyli atrybut królewski. Ale chwilkę dalej Pan Bóg mówi tak. Pan przysiąg i tego nie odwoła. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Pojawia się druga myśl. Ta szczególna postać, która ma odegrać ważną rolę w życiu narodu wybranego, będzie także kapłanem. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka i to już nie kapłanem w porządku aaronowym, czyli z pokolenia Lewiego, chociaż tak też myślano. Dlatego ewangeliści też starają się podkreślać, że Jezus pochodzi z pokolenia kapłańskiego w tym sensie, że na przykład wskazują na jego krewnego Zachariasza, który był kapłanem w świątyni jerozolimskiej. I w czasach Jezusa nie było tak, że król mógł być jednocześnie kapłanem. Więc w Qumran pojawiła się taka myśl, mówiliśmy troszkę o tych odkryciach qumrańskich, że pojawi się dwóch Mesjaszy. Była część Żydów, która wierzyła w istnienie, w nadejście dwóch Mesjaszy. Jeden będzie królem, drugi będzie kapłanem, czyli jeden będzie takim przywódcą politycznym, drugi religijnym. Takie były różne oczekiwania właśnie mesjańskie w czasach Chrystusa. Dzisiaj też dostałem SMS-a, bo po ostatnim spotkaniu ktoś mnie prosił, słuchajcie, żeby jeszcze opowiedzieć o takim księdzu Miliku związanym z Qumran. To może, żeby dwa słowa tylko dopowiedzieć. Postać absolutnie niezwykła. Nazwany został geniuszem zwojów z Nadmorza Martwego. Ksiądz Józef Milik pochodził z Warszawy, ale gdy zaczął przygotowywać się do święceń kapłańskich wybuchła wojna, więc musiał przerwać studia. Zaraz po wojnie dokończył seminarium i został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam szybko po 2 latach studiów poznano jego geniusz, bo znał zaledwie 23 języki starożytne, więc wysłano go do Rzymu i tam miał zrobić licencjat z nauk biblijnych. więc ten licencjat się zazwyczaj mi zajęło 3,5 roku. I tak byłem szybszy, bo dali mi 4 lata. Także w ostatnie pół roku miałem czas na zwiedzanie świata. No i tłumaczenie tego nieszczęsnego apokryfu, o którym mówiliśmy też ostatnio. W każdym razie wyobraźcie sobie, że pewnego razu pojechał do Muzeum Archeologicznego w Mediolanie, bo się interesował archeologią. Na wystawie stała waza, której nikt nie był w stanie zidentyfikować, tylko było wiadomo, że jest to starożytna waza z wykopalisk. On popatrzył na nią i na różne inskrypcje, zrobił zdjęcie i za 3 tygodnie oddał pracę licencjacką na temat identyfikacji tej wazy. Dzięki temu od razu zrobił po 2 latach ten licencjat, dużo szybciej mi poszło i wtedy właśnie wybuchła wiadomość. Odkryto Qumran, 1000 zwojów starożytnych. Więc nie zdążył zabrać wszystkich rzeczy, to co miał tylko wrzucił do małej walizki, wsiadł na statek, pojechał do Tel Awiwu. I tam się zatrzymał w szkole biblijnej, École Biblique Archéologique. To była jedna z instytucji, której dano właśnie zajmowanie się tymi zwojami z Qumran. I zaczęła się przygoda taka, bo to był rok 47, popatrzmy, 47, nie istnieje jeszcze państwo Izrael, to powstaje dopiero w 48 roku. Atmosfera była wtedy szaleńcza, jeśli chodzi o te zwoje kumrańskie, bo stworzono ekipę takich 5 głównych naukowców, którzy się tym zajmowali, żeby je odszyfrowywać. Każdy miał ze sobą ekipę swoich doktorantów, ale słuchajcie, pod École Biblique, tam pod murami, ja akurat tam też studiowałem, więc potrafię sobie to wyobrazić, jest brama klasztoru i przed nią stali non-stop dziennikarze, praktycznie od rana do wieczora, tygodniami, żeby tylko nagrywać, co tam nowego odkryto. Pojawiło się jak zwykle oczywiście spiskowe teorie dziejów, że odkryto manuskrypty, które Kościół chce ukryć, nie chce ich ujawnić, bo by się wiara w Kościele zachwiała i tak dalej. Więc presja była bardzo duża i niestety ksiądz Milik tak pracował, że wystarczyło czasem, że spojrzał na manuskrypt i od razu mówił doktorantowi, w którym kierunku ma iść. Czasem potrafił od razu zidentyfikować, jeśli to były teksty biblijne, z pozabiblijnymi były trudniej. Ale presja była tak duża, słuchajcie, że niektórzy po prostu po pewnym czasie, przykro to mówić głośno, ale najpierw zaczęli troszkę zaniedbywać modlitwy wspólnotowe, później nawet brewiarz, później niecodziennie odprawiali Eucharystię. Non-stop pracowali i ostatecznie tak się mówi, ja nie jestem w stanie tego stwierdzić na pewno, ale że uzależnił się od alkoholu i żeby jakoś z tego wyjść, bo tak przynajmniej w jednej biografii jest napisane, że powiedzmy zamykał się w pokoju, kilka dni go nie było, a później gdy się pojawiał, to cała grupa studentów stała przed nim, każdemu tylko mówił, co ma dalej robić i sam dalej pracował, ale chciał po prostu się wyleczyć, więc zgłosił się do Ammanu, no bo to wtedy to było jedno państwo i tam w szpitalu wyleczył się ze swojego problemu czy choroby. Natomiast był to rok już 48 i wyobraźcie sobie, że gdy on był w Ammanie, powstało państwo Izrael i on nie miał wizy, żeby wyjechać do Izraela, więc z Ammanu musiał pojechać do Rzymu. No i dalej pracował w Rzymie nad manuskryptami, do których już nie miał dostępu bezpośredniego, tylko ze zdjęć, które mu przysyłano. I dalej całą masę dobrej pracy zrobił, ale w Rzymie wtedy, to był pewnie początek lat 50., organizowano taki kongres archeologiczny, na którym pojawiła się pewna pani z Krakowa, Zosia miała na imię. No i się zakochali. Tak im wyszło. Więc po pewnym czasie ksiądz Milik przestał pełnić służbę kapłańską i pojechali do Paryża. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to być może to uregulował później w Stolicy Apostolskiej, że dostał zwolnienie z celibatu. W każdym razie on zmarł w 2006 roku i jest absolutnie największym geniuszem, jeśli chodzi o rozszyfrowywanie tych starożytnych zwojów. Było ich, jak wspomnieliśmy, trzon takich 5 głównych profesorów, którzy się tym zajmowali. Inni byli troszeczkę wolniejsi od niego. Więc taka jest historia księdza Milika, który właśnie jest pochowany w Paryżu. Ale pani Zosia żyje dalej. Jak trzeba leczyć ząbki, to przyjeżdża do Polski, bo to jest dużo taniej niż we Francji. Taka historia. No więc popatrzmy dalej, to Qumran. Właśnie, mamy także, dla nas chrześcijan jest to czymś zupełnie normalnym, że Mesjasz będzie cierpiał, bo tak jesteśmy od dziecka uczeni, prawda? Chrystus nas zmawił przez cierpienie, przez śmierć. Natomiast to było coś nie do pomyślenia dla Żydów, tak dla 97% Żydów w czasach Jezusa. Skoro Mesjasz ma być królem i to zwycięskim królem, który będzie rządził także poganami, skoro ma być kapłanem, to tego, co czytamy w Księdze proroka Izajasza, rozdziały 40-55, czyli tak zwany Deutero-Izajasz, tam mamy cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. To są jedne z najbardziej przejmujących tekstów Starego Testamentu, bo tam pada najwięcej zapewnień o Bożej miłości do nas. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga, nie powiedzą o Tobie porzuczona. Ja, Pan, chcę być Twoim Ojcem. Mamy masę tekstów zapewniających nas o miłości Bożej i tam właśnie pojawia się postać tajemnicza bardzo, sługi Boga Jahwe, która będzie cierpiała. Wielu Żydów interpretowało już w czasach Jezusa tę postać w odniesieniu do całego narodu. Ten cierpiący sługa to miał być cały naród żydowski. Ale to tam czytamy dokładnie zapowiedzi później męki Chrystusa. On został przebity za nasze grzechy, On wziął na siebie nasze choroby, w Jego ranach jest nasze zdrowie. Prowadzą Go jak owcę milczącą. Czyli wszystko to się sprowadza do zapowiedzi męki Chrystusa. Żydzi w większości nie łączyli tych zapowiedzi Izajasza z Mesjaszem, bo nie wyobrażali sobie Mesjasza cierpiącego. Natomiast, i tu znowu powraca wątek kumrański, w 2000 roku, akurat ja wtedy studiowałem na Uniwersytecie Hebrajskim, pewien Żyd, profesor Izrael Knoll, tak się nazywał, opublikował książkę zatytułowaną Cierpiący Mesjasz przed Jezusem i badając właśnie zwoje kumrańskie, doszedł do wniosku, że część Żydów wierzyła w to, że jednak Mesjasz będzie cierpiał i że do tego dzieła, do którego go Bóg namaścił, Mesjasz, czyli namaszczony, dojdzie poprzez cierpienie Mesjasza. Wysnuł taką hipotezę, czytając właśnie zwoje odkryte w Qumran i tłumaczone między innymi przez Milika, ale ta książka została generalnie odrzucona. Nikt się nią nie przejął, bo powiedział, że to są jakieś idee fix, który no, nie ma na to potwierdzenia w żadnej innej literaturze. I tak to trwało mniej więcej chyba do 2008 roku, kiedy to pewien Szwajcar, David Jeselsen, taki bogaty hobbysta, który bardzo interesował się archeologią starożytnego Bliskiego Wschodu, wyjechał do Jordanii i tam w Ammanie w jednym ze sklepów nabył kamień, taką stelę kamienną, o której właśnie, którą tutaj mamy, przedstawioną na zdjęciu. Bardzo mu się spodobała jako artefakt, ale nie wiedział, co tam jest napisane w języku hebrajskim, więc sobie postawił to w Szwajcarii po opłaceniu cła, przypuszczam, żeby musiał to stamtąd wywieźć. Postawił sobie w ogródku taką stelę. My mamy Matkę Bożą z Lourdes. Mniej pobożni mają krasnale, tak? Z Gorzelcu. A on sobie takie stele stawia. I odwiedziła go profesor właśnie z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Ada Jardeni, która jak wyszła na ten ogródek, zobaczyła, co ma, to ją sparaliżowało. Ja sobie to zawsze tak wyobrażam, że pewnie po kolacji wyszli z lampką wina, ona spadła i się rozbiła z wrażenia, bo powiedziała, masz teksty kumrańskie wypisane na kamieniu, skąd ty to wziąłeś? I jak zaczęli to badać, ta stela dzisiaj zwana jest objawieniem Gabriela, mamy tam wypisane słowa Boga skierowane do, słowa Archanioła Gabriela skierowane do Mesjasza. Gabriel mówi do Mesjasza, mówi tak, po trzech dniach zwycięży sprawiedliwość i po trzech dniach ożyjesz. I to można by sobie pomyśleć, okej, pierwsi chrześcijanie to stworzyli. Problem w tym, że datacja jest niemal stuprocentowo pewna na około 20 rok przed Chrystusem, czyli jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Czyli najprawdopodobniej jakaś bardzo niewielka część Żydów, być może właśnie związana z Qumran, wierzyła, że Mesjasz również będzie musiał dokonać tego wielkiego dzieła, do którego Pan Bóg go wyznaczył, poprzez cierpienie. I od tego czasu nagle książka Izraela Knola zyskała na popularności. Bo się okazało, że miał rację. Poprosimy jeszcze następny slajd. Pozwólcie, kochani, że dokończymy ten wątek. Mianowicie Jan Chrzciciel mówi, ja nie jestem Eliaszem, ale wiemy, wspomnieliśmy o tym na początku, że u synoptyków to właśnie Jan Chrzciciel ukazywany jest jako Eliasz. I dlatego teraz taką malutką wycieczkę zrobimy do Ewangelii Synoptycznych, konkretnie do Ewangelii Marka, żeby zobaczyć, w jaki sposób Marek Ewangelista ukazuje nam tę postać Eliasza od początku do końca Ewangelii. Jest nim Jan Chrzciciel. Kiedy czytamy opis chrztu Jezusa w Jordanie, no to Jan Chrzciciel dokonuje tego chrztu i Jan Chrzciciel później przez Jezusa jest identyfikowany jako Eliasz. Eliasz już przyszedł i uczynili z nim tak, jak chcieli. Żeby paralela była dokładniejsza, bo chodzi tu o to, że chrzest Jezusa zapowiada Jego śmierć. Początek publicznej działalności jest zapowiedzią końca publicznej działalności Jezusa, czyli Jego śmierci. I dlatego tak bardzo sprytnie ewangeliści wplatają w opis śmierci Jezusa motyw Eliasza. Eli, Eli, lama sabachthani. Jezus się modli w psalmie 22, a niektórzy nie zrozumieli tego i mówią, poczekajcie, woła Eliasza, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Eliasz nie przyszedł, bo Eliasz spełnił już swoją rolę w postaci Jana Chrzciciela. Dalej w momencie chrztu Jezusa rozwiera się nad nim niebo i zstępuje duch. Oczywiście Jezus nieustannie był wypełniony Duchem Świętym, ale to zstąpienie ducha w postaci gołębicy jest takim znakiem, że oto teraz Jezus właśnie namaszczony Duchem Świętym, to jest cytat, namaszczony, czyli Mesjasz, Duchem Świętym rozpoczyna swoją publiczną działalność i ten Duch Święty prowadzi Jezusa przez 3 lata, aż do momentu, kiedy to Jezus na krzyżu oddaje ducha. Jezus oddał ducha. I teraz zwróćmy uwagę, że jest to Jego ludzki duch, bo Jezus jest w pełni człowiekiem, wypełniony Duchem Świętym. Ludzki duch Jezusa jest wypełniony Duchem Świętym i ten ludzki duch Jezusa z Duchem Świętym zamienia się w co? W wicher, wiatr, wicher, bo to jest to samo hebrajskie słowo ruach i to samo greckie słowo pneuma. A skoro ruach albo pneuma uchodzi z ciała Jezusa, staje się wiatrem, to co robi? Biegnie 300 metrów wprost do świątyni jerozolimskiej i rozdziera zasłonę przybytku. Zasłona przybytku rozerwała się pod wpływem tego wichru z góry na dół, na dwoje, a wiemy, że za zasłoną mieszkał Bóg. Za zasłoną świątyni, która przedstawiała sklepienie niebieskie, słońce, księżyc, gwiazdy były tam wyhaftowane, mieszkał sam Bóg. Tak więc ta zasłona się rozrywa, i do tamtej pory tylko raz w roku najwyższy kapłan wchodził do miejsca świętego, a gdy się zasłona rozerwała, to Boża obecność rozlała się na cały świat. I od tej pory każdy, kto wierzy w Jezusa, ma przystęp do Boga. Nie tylko raz w roku najwyższy kapłan, ale każdy z nas w każdym miejscu na świecie możemy się zwracać bezpośrednio do Boga. I właśnie to rozdarcie się nieba przy chrzcie, niebo się rozwarło i Duch Święty stąpił, jest zapowiedzią otwarcia się nieba w momencie śmierci. Symbolicznie ukazane jest to w rozerwaniu zasłony przedstawiającej niebo, ale wiemy, że autor listu do Hebrajczyków bardzo pięknie to zinterpretował, mówiąc, że Jezus Chrystus raz na zawsze wszedł do miejsca świętego i nie ma na myśli miejsca świętego w świątyni jerozolimskiej fizycznie, bo Jezus nigdy tam nie był, ale ma na myśli miejsce święte w samym niebie. To tam wszedł i tam otworzył nam drogę. No i wreszcie, gdy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, to wiemy, że nikt jeszcze nie wie, że jest Synem Bożym, dlatego Pan Bóg musi to objawić. To jest mój Syn umiłowany. A po publicznej działalności nawet poganin, bo jest nim Rzymianin, jest w stanie rozpoznać w Jezusie Syna Bożego i mówi, zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Czyli popatrzmy, to co się dokonuje w chrzcie Jezusa w Jordanie jest zapowiedzią Jego śmierci i dlatego później święty Paweł, posługując się tymi obrazami, będzie mówił, że nasz chrzest, chrześcijański chrzest, którego ten był zapowiedzią, jest śmiercią dla grzechu, a zmartwychwstaniem do życia wiecznego. Czy nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający nas w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a przez chrzest zanurzający w Jego śmierć zostaliśmy z Nim pogrzebani po to, aby razem z Nim powstać z martwych. To jest list do Rzymian i dlatego też pierwsi chrześcijanie, gdy uprzyjmowano chrzest przez zanurzenie, to bardzo mocno nawiązywali do tej symboliki. Zanurzenie to jest pogrzebanie, prawda? To jest śmierć dla grzechu, a wynurzenie z wody to jest zmartwychwstanie do nowego życia w Jezusie Chrystusie. I o ostatni slajd poprosimy siostrę na dziś. Właśnie, trzecie pytanie, które słyszy Jan Chrzciciel, czy ty jesteś prorokiem? Proroka, jak ja, wzbudzi wam Pan. Jan odpowiada, nie, ja nie jestem tym prorokiem, na którego czekacie, takim jak Mojżesz, bo nim jest Jezus. I tutaj pokazaliśmy już niektóre elementy tego ukazywania Jezusa jako nowego Mojżesza, nowe prawo, przykazanie miłości, nowy pięcioksiąg u Mateusza, Jezus wyprowadza z niewoli grzechu i śmierci do wolności dzieci Bożych, ale popatrzmy też, jak bardzo skrupulatnie ewangeliści ukazują Jezusa jako nowego Mojżesza, pokazując taką strukturę osób wokół Niego, prawda? Był Mojżesz, który był przywódcą w Starym Testamencie, jest Jezus, który tworzy Kościół. Mojżesz ustanowił swojego brata najwyższym kapłanem, a Jezus ma jako taką osobę, którą wyróżnia spośród wszystkich Piotra. I popatrzcie, że już tutaj, bo niektórzy mówią, nie ma w Ewangeliach wzmianki o tym, że Pan Jezus wyświęcił apostołów na kapłanów. Owszem jest, i to w Ewangelii Jana, do tego dojdziemy, ale już tutaj widać, że skoro buduje się analogię Mojżesz i osoby, które go otaczają, i Jezus i osoby, które go otaczają, to te osoby, które otaczały najbliżej Mojżesza, to byli kapłani. Najpierw Aaron, a tutaj Piotr, czyli Piotr też musi być kapłanem. I dalej mamy tych trzech, których jako pierwszych wyświęcił, czy konsekrował, lepiej powiedzieć, Mojżesz. To jest Aaron, Nadab i Abihu. Jezus też ma trzech takich uczniów, prawda? Piotr, Jakub i Jan bierze ich ze sobą w najważniejsze miejsca, czyli wskrzeszenie córki Jaira, Góra Przemienienia i później Ogród Oliwny. Później, gdy czytamy 24 rozdział Księgi Wyjścia, czyli zawarcie przymierza na Górze Synaj, to Mojżesz postawił 12 stel i później 12 młodzieńców wylewało tam krew na te stele. I tutaj znowu mamy nawiązanie do 12 apostołów. I wreszcie 70 starszych, kiedy ustanowił Mojżesz tych, którzy byli odpowiedzialni za cały lud, to mamy też 70 uczniów Jezusa. Widzimy więc, jak bardzo skrupulatnie ewangeliści budują ten obraz Jezusa jako nowego Mojżesza, ukazując właśnie całą hierarchię osób, które wokół Jezusa są zgromadzone. I tak oto bardzo powoli kończymy już 29 wiersz pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Na dalszą część pierwszego rozdziału zapraszamy za miesiąc.